Tu Wieczorynka Naukomanów, spotykamy się w każdą nieparzystą sobotę, w prawie każdą nieparzystą sobotę miesiąca. Ja nazywam się Sławek Kulesza. Między 18 a 19 na antenie radia UWM FM 95,9, najlepszego akademickiego radia, jakie znam, w jakim przyszło mi pracować, rozmawiamy o nauce. Co dzisiaj? Dzisiaj przyszło mi do głowy, aby trochę porozmawiać o doskonałości, doskonałości w nauce, doskonałości w fizyce. Okazuje się, że mimo że nasz świat jest daleki od doskonałości, to jednak fizycy potrafili na przestrzeni lat stworzyć pewne modele, które opisują zachowanie pewnych układów idealnych albo doskonałych właśnie. No i chciałbym dzisiaj skupić się na modelu gazu doskonałego. Czemu akurat gazy? Już bardzo dawno, od kilkuset lat wiadomo, że materia może przyjmować jeden z trzech takich kanonicznych stanów skupienia. Cząsteczki, przede wszystkim wiemy, że materia ma strukturę cząsteczkową, aczkolwiek bezpośredni dowód tego, możecie wierzyć lub nie, ale uzyskaliśmy dopiero jakieś 50 lat temu, natomiast wcześniej wszystkie dowody, jakie posiadaliśmy, były dowodami pośrednimi. Ale to jest jakby temat na inną na inne opowiadanie. Materia ma budowę cząsteczkową, no i te cząsteczki mogą przechodzić tak zwane przemiany fazowe, mogą ulegać przemianom fazowym, mogą zmieniać stan skupienia. Tak więc mamy stan stały, ciekły, gazowy. No i wiek XVII, wiek XVIII to był wiek intensywnych badań właśnie gazów. Gazy jako taki obiekt, jako obiekty, jako układy, które w gruncie rzeczy najprościej chyba było badać z pewnego punktu widzenia. I z tych właśnie badań narodził się model gazu doskonałego, który mimo że ma ponad 200 lat, to w dalszym ciągu dobrze funkcjonuje. W dalszym ciągu jest wykorzystywany w wielu obszarach fizyki. Oczywiście ulegał na przestrzeni lat niewielkim modyfikacjom, może nawet znaczącym modyfikacjom, ale jego generalne zręby, te najważniejsze założenia od 100 lat mniej więcej są, od 150 nawet lat są mniej więcej nienaruszalne. O co chodzi? W połowie wieku XVII dwóch panów, Robert Boyle w Anglii i Edme Mariot we Francji, niezależnie od siebie badali procesy prowadzące do zmiany ciśnienia gazu i jego objętości, zachowując temperaturę gazu, przy stałej temperaturze gazu. Nieco później, jakieś 100 lat później, Robert Charles badał podobne procesy przemiany gazu, ale zachowując stałe ciśnienie. Badał, jak się zmienia objętość gazu z temperaturą, a natomiast starał się zachować stałe ciśnienie. Mniej więcej około przełomu XVII-XVIII wieku Gay Lussac we Francji z kolei badał procesy zmiany ciśnienia i temperatury gazu prowadzone przy stałej jego objętości. To wszystko były jak gdyby zręby różnych teorii dotyczących tego, jak się gazy zachowują właśnie w zmiennych warunkach. Czemu badano temperaturę, ciśnienie i objętość? Gdyż uważano wówczas i obecnie się uważa, że te trzy parametry wystarczą, aby opisać stan gazu. Ciśnienie, objętość i temperatura. To przekonanie funkcjonuje do dzisiaj, a z tamtych badań, które opisywałem, wynikają różne ciekawe wnioski. Między innymi takie, że dzisiaj jakbyśmy powiedzieli, prawo Boyla-Mariotta opisuje przemianę izotermiczną, czyli przemianę, zmianę stanu gazu, w której temperatura pozostaje stała. Z kolei doświadczenie Charlesa dotyczyło przemiany izobarycznej, przeprowadzonej przy stałym ciśnieniu gazu, natomiast prawo Gay-Lussaca opisuje przemianę izochoryczną, w której objętość pozostaje stała. Gay-Lussac na przykład doszedł do takiego wniosku, że objętość gazu jest liniową funkcją zmiany temperatury i nawet wyznaczył ten współczynnik zmiany temperatury, współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu, który okazał się być wspólny dla wszystkich badanych przez niego gazów. Nie było to wielkie spektrum jeszcze w owych czasach. Przypominam, że to był rok przełom XVII i XVIII wieku. Guy Lussac opublikował swoje odkrycie w roku 1802. W każdym razie wyszło, że ten współczynnik proporcjonalności, rozszerzalności objętościowej gazów wyszedł równy około 1,267. Co było na owe czasy zaskakujące, ponieważ wydawało się, że skoro mamy różne gazy, to powinny one się w nieco inny sposób zachowywać, a tu się okazało, że niezależnie od tego, jakie gazy badamy, to ich współczynnik rozszerzalności objętościowej jest stały. Co dalej było? Jakie inne jeszcze odkrycia i jak to zostało później podsumowane w postaci praw ogólniejszych? O tym za chwilę.